Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Górnicze związki są gotowe negocjować z rządem plan naprawczy dla kompanii węglowej. Nie zgadzają się jednak na likwidację kopalń. Górnicy nie przyjechali do Warszawy na spotkanie z pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa. Strona społeczna wystosowała natomiast list do premier Ewy Kopacz, w którym zgłaszają gotowość rozpoczęcia rozmów o branży, ale na Śląsku. Przestrzegają równocześnie przed eskalacją protestów w kopalniach i wybuchem buntu społecznego w regionie. Pod ziemią i na powierzchni kopalń w protestach uczestniczy już 2000 osób. Dramatyczna sytuacja górnictwa wynika z braku dialogu i zaniedbań rządu Donalda Tuska, a teraz premier Kopacz, mówi Piotr Duda, szef Solidarności.
Dawaliśmy jakiś ten kredyt zaufania temu rządowi, że faktycznie chce rozwiązać te problemy górnictwa z dialogu. I się okazuje, że nie, że to tylko była ściema przed wyborami do Europarlamentu, ściema przed wyborami do samorządu, a ten rząd przygotowywał swój plan, a tak faktycznie plan nie restrukturyzacji, tylko faktycznie pogrzebania polskiego górnictwa. I dzisiaj walczymy nie tylko o miejsca pracy w górnictwie, ale walczymy o cały region i o miejsca pracy w otoczeniu, bo jak zamkną te kopalnie i zwolnią tych górników, to utraci miejsca pracy wiele innych pracowników, którzy pracują w otoczeniu, wiele spółek, wiele działalności gospodarczych. To jest dramat nie tylko górników, ale całego społeczeństwa na Śląsku i odbije się to także na całej polskiej gospodarce.
Zamiast likwidacji sprzedaż kopalni, na przykład spółkom pracowniczym, takie rozwiązanie przedstawił dziś Zbigniew Ziobro. Lider Solidarnej Polski odwołał się do przykładu kopalni Silesia, która również miała zostać zlikwidowana. Ostatecznie jednak została sprzedana Czechom i dziś przynosi zyski oraz daje miejsca pracy wielu ludziom. Zbigniew Ziobro powiedział, że jest to przykład na to, iż recepty tzw. ekspertów rządowych dotyczące sytuacji polskiego górnictwa są błędne.
Głównym powodem trudności finansowych tych kopalni jest fatalne zarządzanie przez polityków, głównie Polskiego Stronnictwa Ludowego przez ostatnie 7 lat, bo to pan naprzód Pawlak, a potem pan Piechociński nadzorowali przemysł górniczy i oni odpowiadają za złe zarządzanie, gospodarowanie polskim górnictwem. A więc pani premier Kopacz nie musi wydawać miliardy na działania osłonowe. Wystarczy, jeśli za złotówkę, nawet z zyskiem, odsprzeda te kopalnie górnikom i oni już zadbają, aby one były dobrze, profesjonalnie zarządzane, aby przynosiły zyski, aby dawały miejsca pracy, aby im tych miejsc pracy nie odbierać. To jest droga. Tu rząd powinien pomóc zorganizować się górnikom.
Przyjęty przez rząd tzw. plan naprawczy dla kompanii węglowej zakłada likwidację 4 kopalń, przeniesienie 6 tysięcy osób do innych zakładów i osłony dla 5200 zwalnianych kosztem około 2 300 000 000 zł. Związki zawodowe w kompanii węglowej nie zgadzają się na takie działania rządu. Zapowiedzieli, że w poniedziałek w regionie śląsko-dąbrowskim rozpocznie się akcja protestacyjno-strajkowa. Protest poprzedzają masówki w kopalniach. Lekceważenie środowiska medycznego doprowadza do takich tragicznych, skrajnych sytuacji, jakie miały miejsce na początku tego roku, powiedziała Joanna Zabielska-Cieciuch z Porozumienia Zielonogórskiego podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Posłowie wysłuchali w piątek informacji o stanie zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obywatelom. Posiedzenie komisji zwołano w związku z konfliktem między Ministerstwem Zdrowia i NFZ, a lekarzami zrzeszonymi w porozumieniu. Punktem spornym był pakiet onkologiczny. Joanna Zabielska-Cieciuch stwierdziła, że to, iż powstała sama idea pakietu onkologicznego, jest efektem niedofinansowania, które mamy w polskim systemie zdrowia.
Gdybym ja, jako lekarz rodzinny, miała możliwość kierowania pacjentów na badania wysokospecjalistyczne, tak jak koledzy nasi w Szwecji, rezonans, tomografię, histopatologię, niepotrzebny byłby kolejny etap kierowania do specjalistów. Pacjenci nasi muszą iść tam po to, aby uzyskać skierowania na te badania, ponieważ one są limitowane. Są limitowane brakiem środków finansowych. Nie zerwaliśmy rozmów 29 grudnia. Pan minister od dłuższego czasu przygotowywał plan nie naprawy systemu, tylko zniszczenia organizacji.
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powiedział, że ponad 10 tysięcy pacjentów skorzystało z tzw. planu B, czyli alternatywnych form opieki w czasie, gdy ich przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej były zamknięte. Magdalena Ogórek będzie kandydatką SLD na prezydenta. Dziś została rekomendowana przez zarząd partii, poinformował szef sojuszu Leszek Miller. Jak podkreślił, to symbol zmiany pokoleniowej i otwarcia polskiej polityki. Po ogłoszeniu rekomendacji władz SLD Magdalena Ogórek zapowiedziała, że będzie zabiegać o wsparcie różnych środowisk lewicowych, a swój przekaz będzie kierować między innymi do młodzieży i przedsiębiorców. Poseł Marek Suski negatywnie ocenia tę kandydaturę. Jak podkreśla, wysunięcie Magdaleny Ogórek na prezydenta może być celowym działaniem SLD.
Jak widać, po tej decyzji SLD nie ma absolutnie lidera. To jest wypadkowa chyba sprzecznych interesów różnych ludzi w miarę mocnych, którzy nie chcieli kandydować i wystawili po prostu najsłabszą z możliwych kandydatek. Myślę, że mają świadomość tego, że wyborów nie wygra, a jednocześnie nie chcieli się skazać na to, żeby nie mieć kandydata. No i stąd ta decyzja. To słaby kandydat, myślę, że w dużym stopniu SLD chce tutaj zagrać w taki sposób, że niby ma kandydata, ale pewnie będzie się dogadywać z Platformą, żeby poprzeć Komorowskiego.
Magdalena Ogórek, doktor nauk humanistycznych, historyk Kościoła, komentatorka telewizyjna, w przeszłości była szefową gabinetu ówczesnego lidera SLD Grzegorza Napieralskiego. W 2011 roku bez powodzenia startowała w wyborach parlamentarnych z list SLD w Rybniku. Realizacja inwestycji budowy elektrowni Puławy jest zagrożona. Wyjaśnień premier Ewy Kopacz w tej sprawie domaga się poseł Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Sadurska. Elektrownia Puławy miała być jednym z kluczowych projektów energetycznych. Jej powstanie zapowiedział były już premier Donald Tusk w swoim drugim exposé w 2012 roku. Powiedział wówczas, że spółki z udziałem Skarbu Państwa, także rząd, podejmą wspólnie decyzję o inwestycjach na wielką skalę dotyczącą sektora energetycznego. Wskazał przy tym konkretnie między innymi na plan budowy bloku energetycznego w Puławach. Tymczasem w grudniu 2014 roku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, wspierająca projekt, całkowicie wycofała się z projektu budowy elektrowni Puławy. O powody i skutki tej decyzji poseł Małgorzata Sadurska pyta w interpelacji.
Pytam się, jak to wygląda z tymi zapowiedziami rządu. Czy ta zapowiedź w czasie exposé pana premiera Tuska jest kolejną obietnicą bez pokrycia? Najpierw się obiecuje, rozbudza się nadzieje, region przygotowuje się do tak dużej inwestycji. Mieszkańcy powiatu puławskiego, ale również Lubelszczyzny cieszą się, że powstaną nowe miejsca pracy, że zmniejszy się bezrobocie, a rząd później wycofuje się z projektów, które sam obiecał. Po drugie, czy Ministerstwo Skarbu jako większościowy akcjonariusz PGE miało wiedzę o odstąpieniu spółki córki PGE tego projektu budowy elektrowni w Puławach?
Budowa elektrowni Puławy zgodnie z założeniami miała ruszyć na przełomie 2014 i 2015 roku, a uruchomienie elektrowni było przewidziane na 2017 rok. Według ekspertów byłoby to potężne, strategiczne przedsięwzięcie, które zdecydowanie oddziaływałoby na rozwój miasta i powiatu, zmniejszyłoby bezrobocie oraz byłoby czynnikiem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne spółki. Sąd w Opolu rozwiązał Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej i zarządził jego likwidację. Potwierdził stanowisko Sądu Najwyższego, że nazwa i cel stowarzyszenia wprowadzają w błąd co do prawnego wyodrębnienia śląskiej mniejszości narodowej. W grudniu stowarzyszenie zmieniło swój statut w dwóch punktach, by dostosować go do przepisów prawa. Nie wykreśliło jednak z nazwy organizacji ani ze statutu sformułowania Narodowość Śląska. Profesor Franciszek Marek, pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego, znawca Śląska, negatywnie odbiera tendencje separatystyczne niektórych organizacji w tym regionie.
To jest sabotaż antypolski i także antyśląski. Na przestrzeni historycznych ponad tysiącletnich dziejów Polski, tym dziejów, prawda, Śląska, nie było na naszych obecnych ziemiach polskich, czy tych ziemiach śląskich, które są w Polsce, nie było żadnych dążeń do separacji. Śląsk odpadł od Polski nie z winy mieszkańców i wbrew ich woli. Mamy do czynienia nie tylko na naszych ziemiach, ale mamy wręcz w Europie do czynienia z pewnym ewenementem, z czymś wyjątkowym.
Postanowienie o wpisie Śląskiego Stowarzyszenia do KRS wydał w grudniu 2011 roku Opolski Sąd Rejonowy, a utrzymał Sąd Okręgowy. Uchylił je jednak w grudniu ubiegłego roku Sąd Najwyższy. Powołał się przy tym między innymi na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2001 roku, w którym wskazano, że procedura rejestracji stowarzyszeń może być jedną z dróg uznania mniejszości narodowej. W Radiu Maryja dalsze informacje. 60,5 miliona złotych przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami pozostaje w MSZ. Senatorowie odrzucili poprawkę do ustawy budżetowej na ten rok, zakładającą, że dysponentem rezerwy celowej będzie Kancelaria do Izby Wyższej Parlamentu. Za poprawką głosowało 42 senatorów, zarówno z PO, jak i z PiS. Przeciw było 44, przede wszystkim z Platformy. 5 senatorów wstrzymało się od głosu. Autorem poprawki był marszałek Sejmu z PO Bogdan Borusewicz. Senator Bogdan Pęk tuż po głosowaniu powiedział, że była to spóźniona akcja marszałka Borusewicza, który kiedyś zgodził się na oddanie tych pieniędzy.
W następnym roku z całą pewnością nie nastąpi żadna zmiana, bo to już jest ostatnie głosowanie w tej materii i środki te nadal będą w dyspozycji ministra spraw zagranicznych, co uważam jest niezgodne z realnym interesem Polonii i takim wyrzutem sumienia na politycznym, że tak powiem, obliczu pana marszałka Borusewicza, który kiedyś niepotrzebnie zgodził się na oddanie tych pieniędzy. Natomiast większość senatorów Platformy Obywatelskiej nie interesuje status i pozycja Senatu, a polityczne decyzje i kierownictwa.
Od 2012 roku dysponentem pieniędzy budżetowych na współpracę z Polonią jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zostały one odebrane Senatowi i przekazane MSZ, gdy resortem kierował Radosław Sikorski. W szturmie sił bezpieczeństwa w Dommartin-en-Goële zabici zostali sprawcy zamachu w redakcji Charlie Hebdo, bracia Said i Sherif Kouachi. W Paryżu zabito mężczyznę, który wziął zakładników w sklepie koszernym, ale co najmniej 4 zakładników zginęło. W środę w ataku terrorystycznym na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu zginęło 12 osób. 11 osób zostało rannych, 4 są nadal w ciężkim stanie. Satyryczny tygodnik Charlie Hebdo znany jest m.in. z publikacji karykatur proroka Mahometa. W niedzielę ulicami Paryża ma przejść Marsz Republikański, marsz w obronie wartości demokratycznych. Najprawdopodobniej wezmą w nim udział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, a także premierzy Hiszpanii i Włoch. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.